Antybiotyki to jedno z największych osiągnięć ludzkości ever. Świat, w którym każda infekcja bakteryjna może być potencjalnym źródłem śmierci, jest dla nas dzisiaj w ogóle trudny do wyobrażenia. Tylko jeden z antybiotyków, penicylina, według szacunków uratował życie 500 milionom ludzi. No to posłuchajcie tego. Antybiotyki przestają działać.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Partnerem programu jest GoldSaver, sklep, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku.
Antybiotyki w uproszczeniu to leki, które zabijają albo hamują wzrost, rozrost, rozmnażanie się bakterii. Mogą być naturalną cząsteczką wytwarzaną przez inne drobnoustroje, ale są też takie, które są tworzone przez naukowców w laboratorium. Nieświadomie były stosowane od tysiącleci, na przykład spleśniały chleb stosowany był w formie okładów na rany ponad 2000 lat temu, między innymi w Chinach czy w Egipcie. Robiąc jednak długą historię, bardzo krótką, pierwszy antybiotyk, penicylinę, odkrył Alexander Fleming w 1928 roku. Potem była neomycyna i streptomycyna. Dzisiaj wszystkich antybiotyków znamy ponad setkę. Co zatem poszło nie tak? Zwykle najsłabszym ogniwem jest jednak człowiek, bo zbyt długo stosowane po prostu przestają działać. I ten proces obserwowano już dziesiątki lat temu, ale wtedy nikt się nim specjalnie nie przejmował. Gdy jakieś bakterie stawały się oporne na jeden z antybiotyków, zaczęto stosować kolejne. Tyle tylko, że z biegiem czasu kolejne także zaczynały działać coraz słabiej, aż doszliśmy do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy bakterie antybiotykooporne są realnym i coraz częstszym problemem współczesnej medycyny. I to problemem, tak jak mówię, realnym, bo zabijającym setki tysięcy ludzi, którym dzisiaj nie ma jak pomóc, choć jeszcze dekadę czy dwie dekady temu można im było po prostu podać któryś ze znanych antybiotyków. Zobaczcie, jak wygląda stopniowy wzrost uniewrażliwiania się bakterii na antybiotyki drugiego i trzeciego rzutu, czyli te, które stosowane są, kiedy wcześniejsze antybiotyki zawodzą. Oporność na nie ciągle rośnie, co oznacza, że bakterie będą czuć się coraz bardziej bezkarne. Istnieją już bakterie, które są oporne na wiele różnych antybiotyków, zresztą nazywamy je bakteriami wieloopornymi. Według OECD 70% infekcji bakteryjnych bakteriami opornymi zachodzi w placówkach ochrony zdrowia. Dlaczego akurat tam? Bo tam jest zbiorowisko ludzi chorych, a więc i kumulacja różnego rodzaju bakterii oraz bo tam ciągle obecne są antybiotyki, no bo gdzie jak nie w szpitalu. A więc środowisko, w którym najłatwiej się bakteriom uopornić.
283 najbardziej prawdopodobnych cząsteczek, z których zrobiliśmy nowe antybiotyki. Dlatego, że no, nikt nie poszukiwał w tamtym kierunku, sztuczna inteligencja zasugerowała i, jeżeli dobrze pamiętam, to 13 z nich okazało się bardzo dobrymi antybiotykami.
Nie będę tu podawał skomplikowanych nazw opornych bakterii, bo też chodzi mi bardziej o opis całego zjawiska oraz o zwrócenie uwagi na nie, a nie na listowaniu patogenów. Ale powiem, że te oporne bakterie są odpowiedzialne za liczne infekcje, na przykład krwi, płuc, mózgu czy dróg moczowych. Oczywiście bakterie antybiotykooporne nie zagrażają tylko osobom osłabionym, starszym, tym, które są w szpitalu. Mogą infekować także noworodki czy w ogóle dzieci. Według statystyk na 700 tysięcy zgonów, 200 tysięcy zgonów jest wynikiem właśnie działania bakterii, na które nie działają żadne antybiotyki. Są także zagrożeniem dla starszych dzieci. Co ważne, co ciekawe, bakterie antybiotykooporne bardziej zagrażają mężczyznom niż kobietom. Według danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w 2019 roku było ponad 65 tysięcy zakażeń bakteriami opornymi. To ponad 3 tysiące więcej niż rok wcześniej. W roku 2019 odnotowano także prawie 1 300 000 wszystkich zgonów związanych bezpośrednio z zakażeniami takimi bakteriami. Licząc zgony, które w jakimś stopniu były powiązane z tymi patogenami, naliczylibyśmy prawie tyle zakażeń, ile jest mieszkańców w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, w sumie było ich prawie 5 milionów. Do roku 2050 liczba zgonów w wyniku działania bakterii opornych na antybiotyki może sięgnąć 10 milionów rocznie. Być może stanie się to główną przyczyną śmierci na świecie. Jeżeli czegoś nie wymyślimy, w pewnym sensie wrócimy do świata sprzed antybiotyków. A jak bakterie to robią? Trudniejsze radzenie sobie z takimi infekcjami powodowanymi przez oporne bakterie wynika m.in. ze zdolności niszczenia leku przez produkowane przez bakterie enzymy. Mikroorganizm może też utrudniać wchłonięcie czy wchodzenie leku, zmieniając nieco budowę swojej ściany komórkowej. Inne drobne ustroje modyfikują miejsce działania antybiotyków w komórce, tak żeby nie zostało ono rozpoznane przez lek. Ponadto bakterie mają także zdolność do aktywnego usuwania antybiotyku z komórki za pomocą molekularnych pomp. Mimo że taka oporność rozwija się naturalnie u bakterii, to nieodpowiedzialne zachowanie człowieka może znacznie ten proces przyspieszyć. I teraz uwaga, ten proces przyspieszony przez nieracjonalne i nieodpowiedzialne korzystanie z antybiotyków jest dużo szybszy niż czas, jaki jest potrzebny na opracowanie nowych środków. I o tym za chwilę powiem więcej, a nawet może podam sposób na to, by sobie z tym może jakoś poradzić. Ale zanim, to jedną rzecz jeszcze muszę wyjaśnić. Jedną z przyczyn postępującej antybiotykooporności jest stosowanie antybiotyków przez czas krótszy niż określony, a także nieprawidłowe jego dawkowanie. W każdej społeczności bakterii, która spowodowała u nas jakąś chorobę, jest niewielka grupa takich osobników, które są mniej wrażliwe na dany antybiotyk. Jeżeli antybiotyk będzie przyjmowany w nieodpowiedni sposób, zginą wszystkie, za wyjątkiem tych, u których rozwinęła się oporność. Te następnie się namnożą. Bakterie antybiotykooporne staną się dominujące. Jeżeli jednak antybiotyk będzie dostarczany zgodnie z zaleceniami, czyli zgodnie z szeregiem badań przedklinicznych i kolejnych faz badań klinicznych, prawdopodobieństwo tego, że z dużej grupy bakterii choć część przetrwa, jest nieporównywalnie mniejsze. Ten sam mechanizm działa, gdy antybiotyki po prostu wyrzucamy do śmieci albo wylewamy, nie wiem, do zlewu czy do toalety. Przecież bakterie, które nas infekują, są w naszym środowisku. Jeżeli w różnych jego miejscach napotkają na substancje, które są antybiotykami, ale w rozcieńczonej formie, te ich nie zabiją, ale dadzą, w skrócie mówiąc, możliwość wytworzenia w kolonii cech opornych. Gdy teraz taka bakteria rzeczywiście człowieka zainfekuje, jej zwalczanie tym samym albo podobnym antybiotykiem będzie dużo trudniejsze. Dodatkowo bakterie, które nabyły zdolność do przeciwstawiania się antybiotykowi, mogą przenosić geny oporności za pomocą tak zwanego horyzontalnego transferu genów. W dużym uproszczeniu polega on na przekazywaniu materiału genetycznego z jednej do drugiej bakterii, czasem nawet niespokrewnionej. DNA może zostać pobrane ze środowiska, przeniesione z jednego do drugiego organizmu przez bakteriofagi, czyli wirusy bakteryjne. Może też zostać przekazane w bezpośrednim kontakcie między bakteriami. W ostatnim przypadku, w tym właśnie przypadku, elementami niosącymi geny oporności są tak zwane mobilne elementy genetyczne. Piękna nazwa. Badania wykazały, że także stosowanie antybiotyków w produkcji żywności i rolnictwie może mieć znaczący wpływ na lekooporność, nie tylko u zwierząt. Statystyki pokazują, że 70% antybiotyków używanych do leczenia ludzi wykorzystywanych jest także w hodowli. Stosowane od lat 50. w rolnictwie miały przede wszystkim spełniać rolę profilaktyczną, bez konkretnych wskazań leczniczych. Nazywano je antybiotykowymi stymulatorami wzrostu. W Unii Europejskiej od 2006 roku takie stosowanie jest zabronione. Jednak w dalszym ciągu szacuje się, że w latach 2010-2030 stosowanie antybiotyków na całym świecie wzrośnie o 67%, a w Chinach o 99%. Przez ich nierozsądne stosowanie antybiotykooporność bakterii u zwierząt znacznie wzrasta, czy już wzrosła. Bezpośrednio ucierpiał na tym też człowiek, który może zarażać się opornymi bakteriami bezpośrednio od zwierząt lub w kontakcie z mięsem albo na przykład z nabiałem. Jeśli teraz połączymy chorobotwórcze bakterie, które dostały się do środowiska i mogą w glebie przeżyć nawet do 10 lat i ciągle napływające antybiotyki, to mamy kolejną potencjalną sytuację, w której może rozwinąć się antybiotykooporność. To oczywiście nie koniec. Ze środowiska geny oporności mogą przenieść się na zwierzęta, na przykład w trakcie karmienia. Dodatkowo bakterie chorobotwórcze mogą przeżyć także na powierzchni roślin, nawet do roku. Zakażenie opornym szczepem może się na przykład odbyć tą drogą. No dobra. Skoro ta sytuacja wygląda tak źle, to w takim razie co my z tym wszystkim możemy zrobić? Walka z antybiotykoopornością musi odbywać się na wielu frontach. Po pierwsze, należy tworzyć odpowiednie normy prawne, kontrolujące racjonalne stosowanie leków. Trzeba oczywiście całe zjawisko dokładnie monitorować, ale także edukować, uczulać i uświadamiać. I niestety z tą świadomością antybiotyków nie jest najlepiej. Badania przeprowadzone przez organizację Public Health England, które prowadzone były, jak sama nazwa wskazuje, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że 35% badanych twierdzi, że antybiotyki można stosować w leczeniu chorób wirusowych. Badania w Indiach są jeszcze mniej pocieszające. Tam aż 49% osób twierdzi, że antybiotyki leczą infekcje wirusowe, a 45% stosuje je lecząc na przykład przeziębienie. W Polsce nie jest lepiej. Według Eurobarometru 47% Polaków jest przekonana, że antybiotyki zabijają wirusy. Dlatego stosowane są na przykład na gorączkę, na grypę czy na przeziębienie. Potrzebna jest edukacja i to od podstaw. Ale edukacja, monitorowanie czy wprowadzanie odpowiednich norm, regulacji prawnych nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie. A rozwiązanie być może jest jedno, przynajmniej na dzisiaj wydaje się, że jest jedno. Trzeba szukać nowych leków. I to jest prawdziwe wyzwanie, bo jak wspomniałem, bakterie zyskują oporność znacznie szybciej czy w znacznie krótszym czasie niż czas, jaki jest potrzebny do opracowania nowego antybiotyku. Opracowanie antybiotyku to proces, który może trwać od kilkunastu do nawet ponad 20 lat i kosztować od kilkuset milionów do kilku miliardów dolarów. Mówimy o jednym antybiotyku, chyba że do poszukiwania nowych leków zatrudnimy sztuczną inteligencję, a w zasadzie już zatrudnialiśmy, już zatrudniamy. Szerzej o tym temacie mówię w najnowszym moim filmie Na Nauka to Lubię, a tutaj zapraszam Was na krótką rozmowę na ten temat z Mateuszem Chrobokiem, ekspertem od spraw bezpieczeństwa i technologii cyfrowych.
Ilość wszystkich kombinacji, rozwiązań potencjalnie, które może służyć do tego, że znajdziemy sobie jakiś medykament, czy to będą antybiotyki, czy to będzie składanie białek, polega na tym, że przeszukujemy przestrzeń rozwiązań, która jest bardzo szeroka. I ludzie, gdy to robią, gdy są nawet super specjalistami, to potrzebują zbadać kawałek po kawałku te różne molekuły. To powoduje, że potrzebujemy często fizycznych testów i te testy dalej się przeprowadza. Natomiast po pewnym czasie, czy to profesorowie, czy osoby, które zajmują się takimi kwestiami, oni mają pewną intuicję, co z czym można połączyć. I teraz sztuczna inteligencja ma, jeżeli się ją nauczy odpowiednim zestawem danych, ma tą wspaniałą cechę, że może nam zasugerować, które rzeczy prawdopodobnie dadzą nam rozwiązanie. I ta bardzo szeroka przestrzeń rozwiązań jest właśnie automatycznie eksplorowana przez sztuczną inteligencję i ci najlepsi kandydaci na jakieś rozwiązania są sugerowane. Dzięki temu większa szansa jest na to, że trafimy w jakieś substancje, które po prostu będą nam w stanie pomóc. Innymi słowy, sztuczna inteligencja przyspiesza cały proces przez filtrowanie na samym początku czegoś, co będzie potencjalnie miało duży efekt. Właściwie to sama sztuczna inteligencja może być karmiona różnymi danymi. Można robić przypisanie pomiędzy tym, jaka to jest cząsteczka i jaki ma efekt, ewentualnie jak cząsteczki między sobą oddziałowują, jak wyglądają pewne ich kombinacje i potem próbować się domyślić, że coś z czymś będzie się łączyło i będzie miało takie, a nie inne efekty. W przypadku składania białek, jeden z najpopularniejszych modeli, czyli AlphaFold, który służy do tego, żeby sugerować pewną kombinację białek, które tam się znajdują, on robi dokładnie coś takiego, że składa je w taki sposób, który wydaje się prawdopodobny, ale osoby, które zajmują się tym na co dzień, widzą od razu błędy i są w stanie dosyć łatwo je poprawić, zanim dalej będą posuwali swoje badania w kierunku tego, żeby takie czy inne substancje przetestować. Więc niejako to jest wspomagacz w takich formach, który no, czasami będzie niezgodny z intuicją, bo tak pojawiło się te 283 najpopularniejszych, znaczy 283 najbardziej prawdopodobnych cząsteczek, z których zrobiliśmy nowe antybiotyki, dlatego że no, nikt nie poszukiwał w tamtym kierunku. Sztuczna inteligencja zasugerowała i, jeżeli dobrze pamiętam, to 13 z nich okazało się bardzo dobrymi antybiotykami. Z mojej perspektywy są dwa kierunki, które zdecydowanie przyspieszą sprawę. Po pierwsze, ze względu na wzrost mocy obliczeniowej, będziemy w stanie coraz szerzej eksplorować w ogóle tą przestrzeń. Dodatkowo coraz bardziej digitalizujemy wyniki funkcjonowania takich antybiotyków, więc jakby ta pętla sprzężenia zwrotnego, ta informacja zwrotna do tego typu modeli będzie pomagała jeszcze lepiej znajdywać te szlaki w przestrzeni, gdzie coś potencjalnie będzie działało coraz lepiej. Więc wyobrażam sobie, że w czasie będziemy w stanie przeszukiwać i szerszą przestrzeń i będziemy w stanie lepiej na podstawie tego feedbacku, który dostarczymy, rozumieć, co ma większy potencjał, żeby na przykład stworzyć antybiotyk. Na chwilę obecną człowiek jest zdecydowanie potrzebny tam, gdzie potrzebne są te weryfikacje, to znaczy coś, co od razu jest błędem, jest po prostu wynikiem przejścia przez jakąś przestrzeń rozwiązań, gdzie ludzie mają już wiedzę ekspercką na ten temat, odrzucają takie przykłady. Poza tym wszystkie testy kliniczne, które trwają miesiącami czy też latami, tam musi być zaangażowany człowiek, to musi być weryfikowane. Czy w przyszłości to będzie w pełni automatyczny proces? Myśląc o science fiction, wyobrażam sobie coś takiego, że takie substancje mogą być podawane to zwierzętom, czy to później ludziom, natomiast wydaje mi się to wątpliwe etycznie. Żeby podać konkretny przykład, w jednym z takich badań poszukiwano leku. Nie pamiętam, jaki to był lek, ale pomylono znak w jednym z równaniów, co spowodowało, że znaleziono bardzo, bardzo taką potentną cząsteczkę, która mogła truć ludzi, innymi słowy zabijać. Więc błąd gdzieś tam w algorytmie czy w czymkolwiek innym może mieć opłakane skutki. Stąd też mam nadzieję, że człowiek zawsze w tej pętli będzie.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.